istnieją ludzie niefotogeniczni? Czy to w ogóle jest zjawiskiem, które uważasz za coś realnego?
Wiesz co? Nie, nie istnieją. U mnie się mówi taki tekst, że nie ma ludzi niefotogenicznych, są tylko, i tu są dwie wersje, źle sfotografowani albo kiepscy fotografowie. I trochę taka jest prawda.
Zgadza się, chociaż szczerze mówiąc, nie można do końca zawsze winić tutaj fotografa, tak mi się wydaje. I tu nie mówię oczywiście o sesjach, które są w studiu, bo tam mamy pełną kontrolę, przynajmniej powinniśmy mieć pełną kontrolę. Ale są sytuacje, kiedy rzeczywiście, przykładem może być ślub chociażby, kiedy bardzo trudno jest zapanować nad tymi warunkami, nad tym, co robi nasz model czy modelka. I wydaje mi się, że czasem na powiedzmy 10 pięknych zdjęć zdarzy się w identycznej sytuacji zdjęcie tak straszne, że nie chcemy nikomu pokazać po prostu.
Wiesz, no trochę tak jest, że o tej fotogeniczności i niefotogeniczności możemy mówić tylko i wyłącznie w sytuacji 1:1. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy po prostu pewnymi obserwatorami, którzy chwytają moment w swoje kadry, to my nie mamy kontroli ani nad światłem, czasami ani nad miejscem, z którego fotografujemy, bo mamy jakąś bardzo ograniczoną przestrzeń, ani nad tym, jak się zachowują modele. Jedna ze złotych rad, których udzielam gdzieś tam swoim parom młodym, jest taka: proste plecy, otwarte oczy i dużo się uśmiechamy. Bo niestety panny młode szczególnie, piękna suknia, piękne ciało, a stoi taka garbata gdzieś tam, no trudno, żeby ona wyglądała dobrze w obiektywie, nie? No nic na to nie poradzimy.
Zgadza się i powiem szczerze, że ja mam taką listę, oczywiście w głowie nie noszę tego ze sobą nigdy, ale mam taką listę rzeczy, które mówię właśnie młodym na ślubie. I między innymi właśnie wyprostuj się, to jest jedna z najważniejszych rzeczy na zdjęciu, dlatego że wtedy wyglądamy na bardziej pewnych siebie i automatycznie zmienia się nasze podejście do świata. Nie patrz w dół, wyprostuj się. Kiedy muszą patrzeć w aparat, to mam taki troszkę inny trik i tu też mówiłem o tym chyba z Bartkiem na nagraniu innego podcastu, gdzie ja swoim modelom i modelkom każę patrzeć za obiektyw. Nie w obiektyw, tylko zaraz obok niego, ale za niego. Dlatego, że to zmienia wyraz twarzy, to sprawia, że nie stoimy jak ryba w taki sposób, tylko wiesz, patrzymy, próbujemy się dopatrzyć, na przykład ja mam taki napis, piszę Z6 na aparacie, przepraszam, w rogu aparatu i każę im go przeczytać właśnie, dlatego, że on jest zaraz za obiektywem, ale bardzo blisko i oni lekko mrużą oczy, może nie tak wiesz całkiem, ale staram się go zobaczyć, więc automatycznie to spojrzenie jest troszkę bardziej naturalne niż patrzenie w obiektyw i wiesz, ze strachem, nie wiem co się stanie, wytrzeszka. Kiedy się stanie, tak, takie wytrzesz dokładnie. Więc jest jakby zestaw rzeczy, które ja robię i tutaj główną rzeczą jest humor, dlatego że moim zdaniem to jest przede wszystkim jakby główny składnik każdej sesji, nie tylko ślubnej, chociaż tam bardzo pomaga. Wydaje mi się, że humor jest tutaj czymś, co jakby wyluzuje każdego modela i modelkę. I niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji, czy mamy kontrolę, czy nie, to ten model czy modelka będą wyglądać lepiej, kiedy się uśmiechną, kiedy się szczerze uśmiechną. Nie tylko tak do zdjęcia specjalnie, bo im kazałem, tylko właśnie kiedy się śmieją z siebie, czy nawet ze mnie. Ja bardzo często właśnie lubię żartować samego siebie, albo jeśli to jest zdjęcie grupowe, to lubię troszkę się z nich pośmiać, tak oczywiście z klasą, że tak powiem, żeby nie wytykać nikomu krzywego nosa czy coś, ale jakieś, wiesz, spóźnienia albo tego typu sytuacje, no to zawsze się fajnie pośmiać i to jakby luzuje natychmiast całą atmosferę, sprawia, że wszystko się staje bardziej szczere.
Bo śmiech ma to do siebie, że kiedy dwoje ludzi śmieje się ze sobą, to znaczy, że nastąpiło pewne porozumienie dusz i my nadajemy na tych samych falach. A kiedy nadajemy na tych samych falach, to zaczynamy się po prostu lepiej ze sobą czuć, tak? Bo okej, okay, dobra, ty jesteś nienormalny, ja jestem nienormalna, możemy jakby dobrze się czuć przy sobie. I wtedy nie ma takiego spięcia, jakiejś sztuczności, jakby wszystko idzie dużo, dużo lepiej, kiedy możemy zachowywać się naturalnie.
Wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że nie ma czegoś takiego jak normalny człowiek. To jest pojęcie, to jest pojęcie statystyczne bardziej niż określające nawet grupę ludzi. Wydaje mi się, że nikt z nas nie jest całkiem normalny.
Nie. Po prostu mieścimy się w pewnych granicach dopuszczalności.
Tak, wiesz co, ja to tak określam bardziej, że na zewnątrz, kiedy patrzy na nas grupa ludzi, oni muszą widzieć jakąś fasadę, muszą widzieć, że nie wiem, że nie malujesz tylko połowy twarzy i nie nosisz dwóch różnych skarpetek, tylko wyglądasz tak, że możesz wyjść do ludzi, że tak powiem, że jesteś cywilizowana na tyle, że można cię wpuścić do danego towarzystwa, powiedzmy. A kiedy cię poznają,
da się ze mną to gadać.
Tak, dokładnie. Ale kiedy cię poznają, no to potem wychodzi właśnie takie rzeczy, że nosisz dwie różne skarpetki, że nie wiem, że na lewo koszulki, tego typu tematy miałem już nawet na sesjach. Anglicy tak lubią właśnie się ubierać dziwacznie. Tam, gdzie nie widać właśnie. Ale żeby zachować tą swoją, jak to powiedzieć, tą swoją nienormalność, ale mieć też pozory normalności. O, tak, powiedzmy. Mhm. Ja wiem, że to zabrzmi bardzo śmiesznie, ale kiedyś czytałem taki artykuł, gdzie to się wypowiadał na temat tego, dlaczego mężczyźni noszą damską bieliznę. I to nie chodzi o przebieranki absolutnie, tylko chodzi o to, że to jest świadomy wybór. I to jest... Ja tego nie robię, chciałem zaznaczyć od razu. ale... Ja tego nie potrzebuję, ale są ludzie, którzy jakby chcą zachować siebie, czy swój wybór na temat tego, jak wyglądają, jednocześnie pokazując, że są nie do końca w tych ramkach normalności, w tych nawiasach, których wszyscy oczekują. Więc wydaje mi się, że właśnie takie, tak jak mówiłaś wcześniej, pokazanie, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że nikt tu nie jest, że tak powiem, żeby musztrować kogoś innego w tym, co robi, że każdy robi jakieś błędy, że każdy ma jakieś wady i mówię o tym, że pokazujemy to na sobie, oczywiście nie wskazujemy, ty masz krzywy nos, ta ręka jest krótsza, tylko po prostu pokazujemy, że my też jesteśmy ludźmi, to bardzo mocno otwiera tych modeli czy modelki, czy pary młode, czy kogokolwiek, otwiera na to, jak zdjęcie ma wyglądać w twojej głowie jako fotografa czy fotografki, a jednocześnie wydaje mi się, że wprowadza taki luz ogólnie w atmosferę tej całej sesji i sprawia, że wszystko staje się o wiele bardziej szczere.
Przychodzi mi do głowy taka scena z Atypowego, taki naprawdę fajny serial o chłopcu ze spektrum, kiedy on siada taki smutny na schodach i mówi, no tak, ale ja jestem nienormalny, no co kolega go klepie po ramieniu i mówi, chłopie, nikt nie jest normalny. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że poza tym poczuciem humoru, przynajmniej w moim przekonaniu, bardzo istotną rzeczą jest pewna uważność u fotografa. I to nie chodzi tylko o taką uważność zawodową, że tak powiem, żeby wszystko w kadrze się zgadzało, ale taką uważność i wrażliwość na drugiego człowieka. Bo zobacz, jak dużo fajniej toczy się współpraca, kiedy ja zaczynam od powiedzenia czegoś miłego drugiemu człowiekowi. Ale tutaj bardzo istotna rzecz. To nigdy nie jest pusty komplement. W takim sensie to nigdy nie jest coś w ogóle od czapy wymyślonego, tylko po to, żeby powiedzieć coś miłego. Zawsze staram się odnaleźć w tej osobie coś, co naprawdę mogę dostrzec i skomplementować. Nawet na zasadzie, kurczę, jak pięknie układają ci się włosy. Jakie masz ładne dłonie. Nie mogę powiedzieć o ładnych dłoniach komuś, kto ma wielkie grabie oderwane od pługa, nie? Dlatego ten komplement, ta miła rzecz musi być zawsze autentyczna i adekwatna do osoby. I to naprawdę też zmienia współpracę z tym drugim człowiekiem.
Tak, definitywnie. Nawet nie pamiętam, czy to było jakieś badanie, czy to był tylko test jakieś, na jakiejś małej grupie, ale kiedyś widziałem coś w stylu, to lata temu, że właśnie był fotograf i robili, kurczę, nie pamiętam, co to było, chyba portrety to były. W każdym bądź razie robili taki test, że przychodziło 20 osób, czy miało przyjść 20 osób na ten portret swój, każdy osobno, i 10 osobom, inaczej, wiem, był fotograf, był w jednym pomieszczeniu, a w drugim była pani od make-upu. I 10 osobom ta pani od make-upu prawiła komplementy takie nieprzesadne oczywiście, tylko takie właśnie, jak mówisz, trafione, że o, jak ci właśnie pięknie włosy świecą, albo coś, nie wiem, nieważne, w każdym razie, no świecą może złe słowo, ale
błyszczą.
Ale chodzi o to, że połowie z tych ludzi sprawiła jakiś komplement, nawet jeden wystarczył, i automatycznie wchodzili na sesję przed aparat uśmiechnięci, pewni siebie, było o wiele więcej luzu. To oczywiście nie jest jakiś idealny test, bo musiałabyś na tych samych ludziach testować, żeby rzeczywiście mieć odzwierciedlenie tego, co się rzeczywiście dzieje, ale była widoczna różnica między tymi, którzy otrzymali komplement wcześniej, a tymi, którzy nie otrzymali. A fotograf starał się być raczej taki sam dla każdego, przyjemny, ale nie było ani komplementów, ani nie było obrażania kogoś wyglądu, więc tak gdzieś pomiędzy było. Neutralnie, o tak. I jakby automatycznie to z tego wychodzi nam potwierdzenie, że tego, co mówisz właśnie, że nawet najmniejszy komplement, nawet najmniejsze chociażby zauważenie czegoś, co może ta osoba stara się wyeksponować w jakiś sposób, wpływa na to, jak oni potem się zachowują na sesji. I tutaj jest też dość ważny aspekt tego, jak my jako fotografowie czy fotografki mamy jakby wpływ na to, jak nasz model czy modelka właśnie odbiera całą tą sytuację sesji, jak się zachowuje i jak podchodzi do fotografii.
Bo wiesz co, bo to jest trochę tak, że człowiek, który staje przed obiektywem, on ma w sobie taki lęk, że ten obiektyw to jest takie szkło powiększające na jego wady. Że na tym zdjęciu nie będzie widać nic innego, tylko to, czego on właśnie w sobie nie lubi. I kiedy powiesz temu człowiekowi, o kurczę, ale masz piękny uśmiech, to trochę odwracamy jego myślenie od tego, czego on w sobie nie lubi, i przekierowujemy uwagę na to, co on w sobie lubi. Czyli jakby, okej, ktoś mnie zauważył, ktoś zauważył coś fajnego we mnie, może nie jest ze mną tak źle. Każdy z nas lubi być doceniony i dostrzeżony z tej najlepszej swojej perspektywy, nie?
Jak najbardziej. I tutaj mi właśnie przyszła do głowy taka, jak to powiedzieć, taka nie przypowieść, tylko powiedzenie bardziej o... Mówi się, że kamera dodaje 5 kilo, ale nikt nie mówi o tym, że ta kamera może też ująć 5 kilo i może zmienić totalnie, jak wyglądasz. Może sprawić, że będziesz miała ogromne nogi, albo ogromną głowę, albo palce, nie ma znaczenia. Może być całkiem odwrotnie, może się stać maleńka w obiektywie, może stać się niska, wysoka. Wszystko zależy od tego, jak ten fotograf po pierwsze zna swój sprzęt, a po drugie właśnie się ułoży względem ciebie, dlatego że ty jako fotografka musisz reagować na to, co robi twój model czy modelka, i jednocześnie dostosować to, gdzie ty jesteś i jak robisz zdjęcie do tego końcowego efektu, co ty chcesz osiągnąć. Więc nie można tego tak generalizować, że kamera czy obiektyw dodaje 5 kilo i tego się spodziewać za każdym razem. To jest takie przekonanie ludzi, którzy po prostu nie do końca rozumieją optykę. I wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy są przed obiektywem raczej, niekoniecznie za, nie rozumieją tego, że to fotograf ma kontrolę nad tym, jak wygląda zdjęcie. jeśli ja chcę ci dodać 5 kilo, to dodam. Jeśli chcę ująć, to ujmę, prawda?
Wiesz co, miałam taki przypadek. Robiłam sesję reklamową i trafiła do mnie modelka, która z jednej strony była bardzo ładna, nic tam absolutnie nie było, że się tak brzydko wyrażę, felernego w jej urodzie, a z drugiej strony miała chyba jakoś strasznie niskie poczucie własnej wartości. W ogóle nie widziała tej swojej urody, tej swojej doskonałości niemal. I kiedy robiłam jej zdjęcia, to ona w pewnym momencie, taka już mocno zirytowana, powiedziała, że kurczę, tutaj za panią to powinno być takie wielkie lustro, żebym ja siebie cały czas w tym lustrze widziała, żebym ja wiedziała, jak mam się układać. A ja miałam takie jak, kurczę, ale przecież kobieto, ty w ogóle nie widzisz ani z jakiej perspektywy ja na ciebie patrzę, ani co ja widzę w kadrze, ani pod jakim kątem, no cokolwiek. Ale jakoś miała bardzo małe zaufanie do tego, że ja ją ujmę właściwie. Ona musiała się widzieć w lustrze, żeby się dobrze ustawić, nie?
Zgadza się. Ja jestem, powiem szczerze, takim promotorem podejścia, żeby nawet nie pokazywać zdjęć podczas sesji. Ja wiem, że to częściowo może budować samoocenę modela czy modelki, ale wydaje mi się, że zachowując jakąś tajemnicę tego, co fotografujemy, też jednocześnie nie ustalamy jakichś oczekiwań w tym wypadku. I tu mówię o oczekiwaniach względem samych siebie, jeśli chodzi o modelów czy modelki. Wydaje mi się, że to jest zdrowsze dla modela.
Wiesz co, dużo zależy tutaj od stylu pracy fotografa. Ja mam zupełnie inny i wiąże się to w ogóle z całym procesem, który się dzieje również po sesji. I ja właśnie, oczywiście absolutnie nie każde zdjęcie, tylko tam co któreś tam pokazuję modelce, po to w ogóle, żeby zeszło z niej takie napięcie, nie? Aha, okej, okay, dobra, wyglądam dobrze, wszystko działa, nic tutaj nie ma dziwnego, nie? I to bardzo często jakby sprawia, że schodzi z niej taki stres, schodzi z niej spięcie i ona ma, aha, dobra, okej, okay, możemy się dalej bawić, wszystko tutaj działa jak należy.
To też częściowo rzeczywiście może płynąć pozytywnie, ale powiem szczerze, że miałem sytuację, kiedy jakby modele czy modelki nie rozumieją tego, jak wygląda cały proces fotografii. I patrząc na to surowe zdjęcie, gdzie wiesz, było zero poprawek jakiekolwiek, jeśli chodzi o światło, kontrast, te sprawy, widzą to płaskie zdjęcie w jakimś logu czy tym rawie i wydaje im się, że tak wyglądają, że żadnych rys nie widać na twarzy, bo jest nie podkreślony jeszcze kontrast, że kolory są bardzo płaskie, więc oni czy one wyglądają jakoś niezdrowo, więc zdarzają się sytuacje, kiedy rzeczywiście modele nie rozumieją samego procesu i jeśli im wytłumaczymy oczywiście, że ta końcowa wizja jest całkiem inna niż tutaj może sugerować zdjęcie, no to myślę, że to może być pozytywne, tym bardziej jeśli tak jak mówisz, chcesz troszkę zbudować tą pewność siebie modelki i pokazać, że nie przejmuj się, jednak wszystko jest w porządku, mimo tego, co się w twojej głowie dzieje. I tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że ten aspekt filozoficzny, nie filozoficzny, psychiczny, przepraszam.
Psychologiczny.
Jest, psychologiczny, tak, o właśnie. Jest bardzo ważny, dlatego że kiedy to jest nowa modelka czy nowy model, oni się spodziewają, że wszystko może iść źle, że coś źle zrobią, że nie umieją, wiedzą, że nie umieją się ustawić. I jakby tam częściowo się spodziewają, że ty ich pokierujesz, ale tak czy inaczej uważają, że nie będą w tym dobrzy na tyle, żeby to zdjęcie wyszło dobrze. I tu też rzeczywiście można uspokoić ich, pokazując im jakieś piękne zdjęcie, oczywiście jedno na przykład z 30, niekoniecznie musisz wszystkie pokazywać, ale wybierz najlepsze i pokażesz, że jednak wszystko jest w porządku, że jednak się da. Podsumujmy ten cały dział. Czy uważasz, że są ludzie niefotogeniczni?
Nie, powtórzę, nie ma, są tylko źle sfotografowani.
To jest takie delikatniejsze podejście, wydaje mi się.
Tak,
mówię na początku o tym właśnie, tak. że niekoniecznie można tutaj fotografa winić o wszystko, ale zdjęcie może nie wyjść. Także źle sfotografowanie jest, wydaje mi się, bardziej fair podejście niż fotograf nie był dość dobry.
Okej.
Okay. Ale się całkowicie z tą zgadzam. Słuchaj, myślę, że omówiliśmy bardzo interesujące tematy. Wiem, że możemy mówić jeszcze godzinami. Mi się bardzo przyjemnie rozmawia z tobą.
Ale czekaj, czekaj.
Powiedz mi.
Poczekaj. No? Mam dla ciebie zagadkę. Obiecałam zagadkę na koniec.
A, tak, oczywiście, masz rację.
Sama ją wymyśliłam. Czym się różnią nasi słuchacze od większości moich byłych uczniów?
No jest dużo różnic, wydaje mi się. Może, znaczy mówisz o teraz o różnicach w podejściu do fotografii, czy o różnicach typu płeć na przykład?
To dowcip, zagadka. To tylko okay. Nie traktuj dobra. Tego poważnie.
Dobra, no to nie wiem, czym się mogą różnić.
Nasi słuchacze nas słuchają.
Zgadza się. Mam nadzieję, że też przyjmują do siebie to, co mówimy. Ja wiem, że to nie każdy wie wszystko, my też nie wiemy wszystkiego i nie chcemy tutaj się kreować na jakiś guru fotografii, ale myślę, że dobrze przekazać to, co przeszliśmy do tej pory i dobrze dzielić się tymi właśnie przejściami z innymi, dlatego że można z tego się dużo nauczyć. I z tym chciałbym was wszystkich zostawić, moi drodzy. Zanim się pożegnamy, powiedz nam jeszcze, Karolina, gdzie cię można znaleźć, co na co dzień robisz w tych miejscach i jak często będziesz nas nękać swoimi wiadomościami czy zdjęciami, powiedzmy, na tych wszystkich mediach społecznościowych.
Można mnie znaleźć na Facebooku jako fotografka Karolina Chrynek. Tam mam i fanpage'a, i swój profil. Można mnie znaleźć na Instagramie, można mnie znaleźć na YouTubie, wszędzie brzmię dokładnie tak samo, fotografka Karolina Chrynek. Mam swoją stronę karolinachrynek.pl i w mediach społecznościowych dosyć się udzielam, ale tak dumnie powiem, że mam wrażenie, że bez nękania.
To dobrze. To oczywiście wszystkie linki będą w opisie poniżej i nawet na ekranie może, jak się zmieści wszystko, to też pokażemy. Także kochani, ja was wszystkich zapraszam serdecznie na wszystkie konta Karoliny. Tam lajkujcie, followujcie, co tam się jeszcze robi w internecie i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Nie wiem dokładnie kiedy, dlatego że mamy kilka tych odcinków do nagrania jeszcze, mamy kilku prowadzących. Sami faceci, szczerze mówiąc, jesteś jedyna, tak naprawdę na razie. Ale powiem szczerze, że miła odmiana, dlatego że u mnie na kanale chyba jeszcze nie było kobiety, z tego co się orientuję. Także jest, tak, może się czuć zaszczycona.
To ja się czuję.
Tak, taki rodzinek musi zawsze być, ale słuchaj, było bardzo przyjemnie. Mi się podobało, myślę, że niedługo się spotkamy znowu. Mamy wiele tematów do omówienia, ale jeśli ktokolwiek z was, drodzy widzowie, chce cokolwiek dodać do tej listy, jeśli są tematy, które chcecie, żebyśmy omówili, to jak najbardziej piszcie poniżej. My bardzo chętnie czytamy wszystkie komentarze i odpowiemy na nie w taki sposób, w jaki to jest możliwe. Jeśli nie omówimy tego w kolejnym odcinku, czy w kolejnych odcinkach, to przynajmniej w komentarzach dostaniecie jakąś odpowiedź od nas. Także tam serdecznie wszystkich zapraszam. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę. Karolina,
dziękuję.
To była wielka przyjemność i widzimy się niedługo.
Cieszę się. I nawzajem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę, Karolina.
Dziękuję.
To była wielka przyjemność i widzimy się niedługo.
Cieszę się. I nawzajem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć.